Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy czas, który mamy z Twoim Słowem. Proszę Cię, żebyśmy mogli teraz stanąć przed Twoim Słowem jak przed zwierciadłem. Zobaczyć w tym zwierciadle, Ojcze, Twoją miłość. Zobaczyć tam twarz Ojca, zobaczyć twarz Jezusa, zobaczyć w tym zwierciadle Twojego Słowa działanie Ducha Świętego. I też sami przejrzeć się w tym zwierciadle i odchodząc nie zapomnieć o tym, co zobaczyliśmy. Ojcze, proszę Cię, mów dzisiaj do nas, Ojcze, niech to Słowo będzie wypisane w naszych sercach, niech poszerza nasze życie do nowego wymiaru. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli Amen. Okej, okay. 2 tygodnie temu ogłosiłem słowo i ono było o pokoju, o tym, żeby pokój Chrystusowy rządził w naszych sercach. To było 3 tygodnie chyba nawet, bo tydzień temu ogłosiła Iza, a 2 tygodnie temu mówiłem o tym, żeby być posłuszny w miejscu, w którym jesteśmy, więc to było pierwsze moje chyba słowo po urlopie. Więc tu jest takie słowo, ono jest zawarte w liście do Kolosan, ja je cytowałem wtedy na kazaniu, Kolosan 3,15, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. To, co mówiłem w tym kazaniu, to to, że mieć pokój to jest absolutnie błogosławiona rzecz. Bóg daje nam swój pokój. Chce, żebyśmy do Niego dotarli. Jego pokój jest darem z nieba, żebyśmy nie żyli w naszym życiu kierowani niepokojami. Natomiast ten werset, on jest takim zwrotem ze strony apostoła, który mówi, niech ten pokój nie tylko będzie wśród was, niech was napełni, tak? Shalom. Pokój Tobie, ale niech On sprawuje władzę w Twoim życiu, w Twoim sercu i w Twojej duszy. Niech, tak jak Chrystus, który króluje w naszych sercach, jest osobą, najwyższą instancją, do której odwołujemy się, podejmując decyzję, czy Jemu to się podoba, co robimy, tak? Nie jesteśmy już własnymi królami. W naszym sercu nasz tron opustoszał, a na tronie naszego serca zasiadł Jezus. Więc jakąkolwiek decyzję w życiu podejmujemy, odwołujemy się do Chrystusa, któremu ustąpiliśmy miejsca w naszych sercach. Tak podobnie tutaj, czyniąc cokolwiek, musimy odwołać się do tego, żeby... Czy to wynika z pokoju? Tam na tym kazaniu padły jeszcze inne wersety, między innymi taki jeden mój ulubiony, że ci, którzy czynią, że synami... W Brytyjce jest to powiedziane bywają. Takie słowo, którego po prostu akurat nie lubię, bo mówię, raz bywają, raz nie bywają. Nie, po prostu to słowo są. Także, że ci, którzy czynią pokój, są synami sprawiedliwości, że... Ktoś mi pomoże zacytować ten werset? Tak, to jest jeden werset, ale nie o ten mi chodzi, tak? Że ci, którzy błogosławieni pokój czynający albo będą nazwani synami Bożymi, ale to był inny fragment. To był fragment, który mówi o tym, że ziarno sprawiedliwości jest zasiewane przez tych, którzy czynią pokój. Jak, Adam? Okay. Jest kaznodziejska słabość. Okej, okay. No mógłbym zajrzeć, ale nieważne. W każdym razie to jest po prostu ekstremalnie ważna rzecz. Więc nakaz Pawła, żeby w naszych sercach rządził pokój Chrystusowy. Tak? On ma... A owoc sprawiedliwości w Brytyjce bywa zasiewany przez tych, którzy pokój czynią. W innych tłumaczeniach owoc sprawiedliwości jest zasiewany przez tych, którzy pokój czynią. Tak? Czyli nie ma możliwości czynienia sprawiedliwości poza pokojem, tak? Jeżeli tam jest zaangażowany pokój. To był ten werset. Dziękuję, Marcin. Namiar? Jaki to list był? List Jakuba. Okej, okay, możecie sobie tam zajrzeć. Więc to jest to. Natomiast dzisiaj chciałbym jakby pójść po tej samej linii, ale zająć się inną rzeczywistością i chciałbym mówić o przebaczeniu, które powinno królować w naszym sercu. Amen? Wiecie, to, co mieszka w naszym sercu i to, co w naszym sercu jest na pierwszym miejscu, to, co w naszym sercu jest obdarzone miłością, wywiera największy wpływ na nasze postępowanie i na nasze owocowanie. Więc to, co na pierwszym miejscu jest, to wydaje owoc w naszym życiu. Patrzymy na służbę ludzi powołanych przez Boga i owoce ich życia, na przykład z Biblii, to możemy być pewni, że poszli tą drogą dlatego, że pewne wartości były w ich sercu pierwsze, przed innymi. Tak? Patrzymy na Samsona, dlaczego wygrywał? Miał namaszczenie Ducha Świętego. Namaszczenie było najważniejszą rzeczą, która była na jego życiu. Czy ten człowiek miał charakter? Czy miał umiłowanie pokoju? Czy miał umiłowanie sprawiedliwości? Tak? To było to pierwsze, co... I oczywiście, będąc temu posłuszny, dzisiaj jest zawarty w Biblii, składa świadectwo wiary na podstawie tego, co uczynił, na podstawie namaszczenia, które było nad jego życiem. Tak? I teraz, w zależności od tego, co rządzi w naszym sercu, to taki owoc wydajemy. Teraz, dlaczego mi się to słowo pojawiło? Cały ten tydzień spędziłem pod jarzmem tego słowa pokój. To już się zaczęło właściwie w niedzielę, na spotkaniu, jak Iza zagłosiła i zagłosiła o czymś innym, mówiła o wejściu do Bożej rzeki, rzeki objawienia, później usługowaliśmy w modlitwie, miałem super czas, dawno mi się tak dobrze o ludzi nie modliło i z taką dużą miarą wolności prorokowało i to już się zaczęło wtedy, ale we wtorek miałem wizję jadąc do miasta, przejeżdżałem przez most, jak wiecie, mieszkam na wschodzie, więc wjeżdżając do miasta mam panoramę tych wszystkich wieżowców, całego centrum, bardzo ładnie to widać praktycznie z wszystkich mostów, jak się ze wschodów wjeżdża do Warszawy. I miałem po prostu wizję, która mnie uderzyła. Później ją zapisałem na Facebooku, może wiele osób czytało, to było we wtorek. Przeczytam ją za chwilę wam. I jestem zszokowany odzewem, jaki to wywarło, bo prawie 90 osób w jakiś sposób zareagowało na to. Nawet dla mnie takiego rekina facebookowego zebrać po prostu tyle reakcji, to jest po prostu jakiś wielki szok. Więc jest to dla mnie jakimś potwierdzeniem, że to rezonuje w sercach naszych i gdzieś Duch Święty nam wszystkim to mówi, że to jest bardzo ważne. Ja teraz oczywiście dla wszystkich, którzy jakby nie dotarli tam lub nie mają Facebooka, lub po prostu nie dotarli, bo nie mają czasu na takie nieważne rzeczy jak Facebook, przeczytam to dzisiaj. Autentycznie, nieważna rzecz. Dzisiaj rano w drodze do miasta, jadąc autem, miałem wizję. Zobaczyłem Polskę jako kraj pełen miłości i przebaczenia. Kraj, którego mieszkańcy nie są torturowani lękami i obawami, ale są w stanie każdemu przebaczyć, odpuścić, zapomnieć krzywdy. Od razu tutaj powiem, bo może do tego nie wrócę w czasie słowa. Tak, nieprzypadkowo odczuwam, że jest to tutaj to połączenie osób, które są torturowane lękami i obawami, a korzeń tego leży w nieprzebaczeniu. Zobaczyłem kraj, którego pamięć historyczna, mam nadzieję, że rozumiecie ten termin, nie jest już obciążona żalem za doznane krzywdy. Za jedną wojnę, drugą wojnę, zabory, za zdradę ze wschodu, za zdrady wewnętrzne, za wszystkie krzywdy, które zostały uczynione Polakom, czy od Niemców, czy od Ukraińców, czy podobno też od jakichś innych nacji. Kraj, którego pamięć historyczna nie jest już dłużej obciążona żalem za doznane krzywdy. Pamięć historyczna to jedno, ale pamięć historyczna obciążona żalem to jest zupełnie inna rzecz. Polska lśniła w tej wizji jak biała perła. Miałem wrażenie, tak napisałem, proszę wybaczcie mi za przesadę, bo było w tym bardzo dużo emocji, że nasz kraj jest oświetlony, ta perła jest oświetlona tym samym snopem światła, jak w przeszłości były oświetlane inne narody.
Takie dwa przykłady mi przyszły do głowy. Francja, która w historii Kościoła jest nazywana pierwszą córką Kościoła po upadku Rzymu i na początku średniowiecza, kiedy chrześcijaństwo było w totalnej perzynie, tam się rodziły ruchy mistyczne, modlitewne. Był powrót do, taki powrót izajaszowy do szukania sprawiedliwości w całej ciemności i odstępstwie Kościoła. A później taki podobny słup był na Niemczech, kiedy był to kraj reformacji i współczesnych nowożytnych wizji. Ja w tej wizji, tej mojej wtorkowej, zobaczyłem, jakby Polska jest oświetlona tego rodzaju światłem. Tylko w przypadku Polski, odmiennie do tych innych krajów, nie było to już związane z jakimiś zmianami doktrynalnymi, organizacyjnymi, reformacyjnymi, nowymi formami Kościoła, czy też jakimś nowym, specjalnym duchowym poruszeniem, przebudzeniem, ale po prostu wynikało z kondycji dusz większości mieszkańców tego kraju. Miałem wrażenie w tej wizji, że Polska otrzymuje upoważnienie z nieba, by odważnie głosić Ewangelii na zewnątrz swoich granic, i jest to bezpośrednio związane z przebaczeniem, odpuszczeniem i uzdrowieniem serca narodu. Czyli, że ten Boży mandat, upoważnienie, idźcie do innych krajów, jest zrodzony nie z tego, że my po prostu chcemy tam pójść, że jesteśmy gorliwi dla słowa, że jesteśmy posłuszni wielkiemu posłannictwu, ale ten mandat wynika z tego, że nasze serca przeniknęło przebaczenie, realna praca odkupienia, i to się dokonało na skalę narodową. No. Nie miałem w tej wizji wyraźnego odczucia, jakiego czasu dotyczy ta wizja, czy sięga daleko w przód, czy całkiem blisko. Najmocniej odczuwałem w niej przebaczenie królujące w sercach Polaków. Przebaczenie królujące w sercach Polaków. Bo im przebaczono, dlatego i oni mogą nieść przebaczenie dalej, rozdając je obficie i za darmo. Amen. Wiecie, i teraz zostawmy już tą wizję. Ona jest to, tak jak każde prywatne objawienie, jak mówią katolicy, a w naszych kościołach charyzmatycznych można powiedzieć, że każde słowo proroctwa ma być rozeznane, rozważane i w własnym sercu ocenione, więc ono nie może stać się jakimś fundamentem do nauczania. Pójdziemy do słowa, żeby nauczyć, więc zostawiamy to na boku. To mnie zainspirowało, żeby dotknąć tematu ekstremalnie ważnego w Nowym Testamencie, jakim jest przebaczenie. Wiecie, my uważamy się za ludzi wierzących, tak? Narodzonych na nowo. Innych ludzi uważamy za może wierzących w Boga, ale czy są na nowo narodzonymi chrześcijanami? Mamy do tego dystans, tak? Mówimy, że tylko Bóg zna serce. Mamy wersety w Biblii, które mówią, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, z Ewangelii Marka na przykład, tak? Mamy kazanie Piotra, który mówi: nawracajcie się, pokutujcie, wierzcie, prawda, ochrzcijcie się, otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc my do ludzi, którzy nominalnie uważają się za chrześcijan, mamy jakieś kryteria, które wobec nich stosujemy, czy oni poszli naprawdę w ślady Chrystusa i czy mogą nosić to chlubne imię, tak, tych, którzy należą do Jezusa. I chętnie byśmy wielu osobom to imię odebrali i powiedzieli: ty nie jesteś prawdziwy wierzący, tak? Ale teraz ja bym, abstrahując od tych wszystkich rzeczy, ja bym chciał pójść do takiego kryterium, które absolutnie mocno przez ten cały tydzień rezonowało w moim sercu. Czy można uważać się za ucznia Pana Jezusa, a do tego jesteśmy wezwani, przede wszystkim, żeby być Jego uczniami? Uczniostwo po tym, kiedy uwierzyliśmy, jest bardzo ważne. Czy możemy uważać się za uczniów Jezusa, jeżeli w jakiejś sferze naszego życia temat przebudzenia, przebaczenia niewystarczająco jest zakorzeniony? I teraz chciałbym, żebyśmy poszli w te wszystkie wersety, które o tym mówią. Na początek zajmijmy się przebaczeniem, którego my wszyscy powinniśmy głęboko doświadczyć na naszych sercach. Dawid pięknie to śpiewa w psalmie 25. Panie, przez wzgląd na Twe imię przebacz moją winę, bo jest wielka. Później, w 18 wersecie tego samego psalmu: wyjdź mi naprzeciw z mojej nędzy i znoju i przebacz wszystkie moje grzechy. Zanim wskoczymy do tych wszystkich błyszczących wersetów o tym, jak mamy przebaczać naszym wrogom, musimy zrozumieć, że cała praca przebaczenia zaczyna się w niebie i jest skierowana do tych, którzy mieszkają na ziemi. Tak jak mówi Ewangelia Jana. Jezus posłał na świat Syna nie po to, aby świat sądził, ale po to, żeby świat z Ojcem pojednał. Czyli żeby złożył ofiarę za grzechy i żeby nam została przebaczona na ziemi wina, żebyśmy mogli zostać pojednani z Ojcem. To jest absolutnie fundament. Jeżeli mamy problem jakikolwiek z przebaczeniem lub głęboki problem, to wierzę, że powinniśmy pójść głęboko do naszych serc i sprawdzić, czy w naszych sercach rządzi takie odczucie i świadectwo Ducha Świętego, że mi Bóg wybaczył. Ja bym tak, zrobię tak prowokacyjnie, tak? Śmieszno, strasznie, jak lubię. Czy jesteś pewien, że Bóg cię lubi? Z tym wszystkim, co nawyrabiałeś w swoim życiu? Czy mogę ci przypomnieć po prostu ostatnią dekadę albo wyborów, których dokonałeś 15 lat temu? Mogę ci przypomnieć zdjęcia miejsca, w których cię sfotografowano, ludzi, z którymi cię sfotografowano, i przypomnieć rzeczy, które tam robiłeś. A może chciałbyś, żebym ci przypomniał rzeczy, które robiłeś w samotności? Jak się z tym czujesz? I jak myślisz, czuje się Bóg z tym? No, oczywiście. Teraz wyłączamy ten film.
Tą scenkę, tak?
Bo to była scenka, to nie była część kazania, to była scenka. Ale ja wierzę, że stąd się bierze początek drogi do tego, żeby żyć w wolności, w tym efekcie konfesjonału, jak to nazywają katolicy, czyli w tym efekcie wyznanych win i głębokiej świadomości, że Bóg z nieba głośno krzyczy: tak, przez ofiarę mojego Syna Jezusa jest to zmyte, oczyszczone i przebaczone, idź i nie grzesz więcej. Wiecie, że my jako protestanci też mamy ten efekt, mamy dostęp do tego daru efektu konfesjonału. Za każdym razem, mówi list Jana, jeżeli grzeszymy, możemy z śmiałą odwagą przyjść do Niego, wyznając swoje grzechy, być pewni ufności, że mamy je wszystkie przebaczone. Bo Jego miłość nie ma granic. Bóg nie posuwa się do takich metod po prostu, że są grzechy. Znaczy, oczywiście, to jest kwestia całej teologii na temat grzechu i być może będzie czas, żeby się tym zająć. Wierzę, że można grzechy podzielić na ciężkie i lekkie. Grzechy przeciwko sobie, przeciwko innym ludziom, grzechy i tak dalej. Grzechy można klasyfikować. Jest tak dużo grzechów, że można zrobić łacińską klasyfikację grzechów, tak jak Lineusz zrobił klasyfikację roślin i zwierząt. Więc to jest po prostu naprawdę, można to wszystkim się dobrze zająć. Więc okej, są ciężkie i lekkie. Ale jakkolwiek z Bożej perspektywy i perspektywy Jego miłości nie ma ani jednego grzechu, nawet najbardziej obrzydliwego, który nie mieści się w Jego miłości, planie przebaczenia, i jest zbyt cennym i drogim, kosztownym grzechem, że nie mieści się w ofierze Jezusa Chrystusa. Czasami takie dysputy są, tak? Czy Bóg może odpuścić coś takiego? Przecież ten człowiek odpowiadał za miliony istnień. Wyciągają Hitlera, Mao Tse-tunga, Stalina, Pol Pota. A później się okazuje w wielkim szoku, że w liczbę tę przewyższył jakiś król Belgii w czasie kolonizowania jednego z krajów Afryki. Przebił Hitlera i Stalina. Szok. I teraz my po prostu się zastanawiamy, czy Bóg może odpuścić, przecież we wszystkich kawałach w piekle siedzą ci goście. I to już nie jest dowcip, to jest nasze głębokie przeczucie, że oni tam siedzą. Pastorze, to oni tam nie siedzą? No ja nie wiem. Ja tego nie sprawdziłem, Bóg mi nie daje takich objawień. Ale mówimy teraz na temat teologii. Mówimy teraz na temat Biblii. Nie ma grzechu, z którym człowiek może przyjść do Boga i Bóg go odtrąci. Ponieważ Jezus stanął w to miejsce. Jeżeli człowiek chce i wierzy w to, co dokonał Jezus i chce odwrócić się od swojego życia grzesznego, to się w tym zawiera. Wiesz, i to jest początek. I teraz przyjdziemy, pójdziemy bardziej subtelnie. Jeżeli ja w moim życiu generalnie wiem, że odpuszczono mi moje grzechy, ale na przykład moje życie jest testowane przez ucisk, o tym jeszcze powiem na końcu. Przychodzi mały ucisk. I ja zaczynam drżeć, czy wszystko zrobiłem dobrze i czuję się nieswojo ze sobą, ponieważ sami zwrócona uwaga i nie jestem gotowy, żeby tym się naprawdę zająć w tym momencie, kiedy to się pojawia, czyli przyjść do Boga i wyznać grzech, który faktycznie został pokazany, lub porozmawiać z Bogiem o tym, co jest w moim odczuciu, być może niewłaściwym postępowaniem. Jeżeli ja tego nie zajmę się w tym momencie tej burzy i powiem to, nie, to są jakieś bzdury religijne, to są jakieś presje, ktoś próbuje na mnie wywrzeć, ja to po prostu odrzucam, to powiem ci, może być taka sytuacja, że to jest taka higiena duchowego życia, że w kolejnym momencie twojego życia będziesz bardziej polegał na bronieniu siebie niż na radości wynikającej z niewinności. I jeżeli tam pojawi się już wtedy element obrony, że jesteś w porządku, że ja jestem w porządku, to być może pojawi się wielka trudność w przebaczeniu. Bo tylko ten człowiek, któremu przebaczano winy, ma zdolność, umiejętność przebaczenia. Jeżeli głęboko nie jest ci objawione przebaczenie, które spływa od Boga, będziesz miał wielką trudność, żeby przebaczyć. Ja to całe życie ćwiczę na sobie. Najróżniejsze rzeczy powybaczałem. Najłatwiej wybacza mi się grzech, o którym jestem stuprocentowo przekonany, że ktoś nie wie, że go popełnił. Ten jest najłatwiejszy, ponieważ on jest dobrze zilustrowany modlitwą Jezusa na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc ten jest najłatwiejszy do przebaczenia. Trudniej jest z grzechami, które podejrzewam u siebie. I wtedy mam też trudność, żeby funkcjonować w relacjach z ludźmi, ponieważ sam wziąłem na siebie swój własny cielesny oręż sprawiedliwości, którego muszę używać w miejsce Bożego oręża sprawiedliwości, którym jest Jego sprawiedliwość, która mnie oczyściła. Amen? Myślę, że to też warto powiedzieć, są te elementy zbroi Bożej i tam jednym z elementów jest pancerz sprawiedliwości, który skroni serca. Wiecie, wbrew interpretacjom średniowiecznym, ten pancerz sprawiedliwości nie jest dawany rycerzom sprawiedliwości, którzy walczą o sprawiedliwość. Nie, ten pancerz sprawiedliwości to jest to przebaczenie, które otrzymałem od Chrystusa, dlatego ani szatan, ani żaden człowiek nie może mnie oskarżać. I to chroni moje serce. Amen? Więc to jest ten element. Więc na początku, jeżeli dotykamy tematu królowania przebaczenia w naszym życiu, to pierwszy element jest taki: sprawdź, jak głęboko odczuwasz, że Bóg tobie przebaczy. Być może się okazać, że odczuwasz, że Bóg tobie przebaczył, ponieważ zrobiłeś z tym grzechem wszystko, co do ciebie należało. To są dwie różne rzeczy. Bo my robimy to, co do nas należy, Bóg robi to, co do Niego należy. Ale to, co my robimy, nie wpływa na to, co On zrobił. Jego miłość jest doskonała. Jest bez zarzutu. W związku z tym, nawet jeżeli my próbujemy oprzeć się na jakimś elemencie własnej sprawiedliwości, to mogą być różne rzeczy. No, nie wiem. Ale ja pokutowałem z tego. A mnie się dalej oskarża. No, okej. Znowu wchodzisz w miejsce, które jest po prostu, które nie jest ci przez Boga przeznaczone. Znowu próbujesz się bronić, wykazując, że ty wszystko zrobiłeś ze swojej strony, więc już cię nie ma prawa oskarżać. Powiem wam, diabeł ma w nosie. Boże prawa, nasze prawa, on ma w nosie. On będzie jechał po każdym, jak tylko znajdziesz szczelinę, żeby mu dorąbać. Bóg zapłacił doskonałą ofiarą Jezusa Chrystusa za nasze odkupienie, a diabeł przychodzi do ludzi, którzy są już od wielu lat narodzeni na nowo i mówi im, jak ci nie wstyd. Więc jeżeli diabeł ignoruje to, co Jezus zrobił dla nas i wtyka tam swoje brudne łapska, to czy nie wsadzi swoich brudnych łapsk w nasze postępowanie sprawiedliwe, które ma się niejako skleić z tym Bożą sprawiedliwością? Nie! My przegramy, opierając się na tym, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Paweł w swoim nauczaniu o sprawiedliwości absolutnie kapituluje z tych argumentów. On mówi to, co niektórzy zastanawiają, jak to zinterpretować. On mówi, ja jestem największy spośród grzeszników. I wszyscy mówią, ale pojechał po kaznodziejsku po prostu. No, święty Paweł, taka, może taka pokora była wielka. Wiesz, człowiek, który zbliża się do Boga, im bardziej pochodzi do Boga, tym bardziej widzi swoją niedoskonałość. Ale żeby mógł być odważny, żeby mógł być święty, żeby mógł przebaczać, musi wiedzieć, skąd pochodzi jego sprawiedliwość. I Paweł był tą osobą, która wiedziała, skąd pochodzi jego sprawiedliwość. I w innych fragmentach mówi, mnie już nie obchodzi. Czy wy mnie sądzicie, czy jakikolwiek inny sąd będzie mnie sądził, ja sam już nawet siebie nie sądzę. Bo w obliczu przebaczenia nam grzechów od Boga na daleki plan schodzą wszystkie oceny, które zwracają się wobec nas. Amen. Więc to jest po prostu pierwszy fundament tego, żeby w naszym życiu zakrólowało przebaczenie. Dalej idźmy. Drugi fragment taki, który, okej, to już powiedziałem elementy z tego, ale przeczytajmy go, z listu do Rzymian. Na jakiej podstawie jesteśmy usprawiedliwieni z tych naszych grzechów? Jak przychodzi to odpuszczenie naszych grzechów? Ono przychodzi oczywiście przez wiarę w Jezusa i dzieło Jego, które zostało dokonane dla nas. Moglibyśmy zapytać, co zatem osiągnął Abraham, nasz praojciec, według ciała? O, wiele osiągnął. Słuchajcie, według ciała. Miał fajne życie. Był bogaty. Miał żonę, miał dzieci. Miał wiele wielbłądów, oślic, baranów. Pokonał w wojnie obcych królów. Miał tylko swój namiot, ale zazdrościli mu błogosławieństwa, jakie miał. Po prostu był gościem. Ale apostoł Paweł pyta się, ale czy ten człowiek odziedziczył usprawiedliwienie według ciała? Czy Bóg powiedział, o, to jest sprawiedliwy człowiek? Paweł mówi, jeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim. Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu zostało uznane za sprawiedliwość. Jeśli kto pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. To chyba wiemy. Ono mu się należy. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, psalm 32, jeszcze tam wrócimy na chwilę do tego momentu, później na koniec. Dawid to opisuje, któremu Bóg opisuje, przypisuje sprawiedliwość niezależnie od czynków. Szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawość i których grzechy zakryto. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Czy to szczęście ma być udziałem tylko obrzezanych? Co z nieobrzezanymi? Przyjrzyjmy się temu. I później Paweł to rozwija. Szczęśliwy człowiek, któremu przebaczono nieprawość. Skąd jest nasze szczęście? Z tego, co my robimy dla Boga? Z tego, co my możemy wycisnąć z siebie dyscypliną? Wycisnąć przyzwoitość z siebie? Pastorze, ale czy ty mówisz, że nie warto być przyzwoitym? Absolutnie warto być przyzwoitym. Ja w ogóle uważam, że Kościół to powinno być miejsce najmilszych ludzi na świecie. Więc bądź miły, bądź serdeczny, bądź usłużny, kochany. Nie plotkuj, podawaj rękę, witaj się, naucz się mówić dzień dobry i naucz tego swoich dzieci. Pastorze, czy to jest nasza wizja Kościoła? Tak, to jest moja wizja Kościoła, żeby to było najmilsze miejsce na ziemi. Ktoś powie, ale pastorze, że musimy głosić Ewangelię, musimy iść do przodu. To jest drugorzędne w stosunku do tego, co ja wierzę. Najpierw potrzebujemy być mili i serdeczni. Tak wierzę. Może jestem zwiedziony. Tak wierzę. Okay. Ale wracając do zagadnienia, czy nasze szczęście i nasza sprawiedliwość ma się brać z tego, że jesteśmy pobożni, mili, serdeczni, współczujący, okazający miłość? Czy to jest nasze źródło? Powiem ci, zawsze to gdzieś nam to źródełko przecieknie. Ja cały ten tydzień chodziłem w tym myśleniu o przebaczeniu. Boże, przebaczono mi, więc ja mogę za darmo przebaczać. Im bardziej mam objawienie, że mi przebaczono, tym jestem wolniejszy w przebaczaniu i bogatszy. Do kiedy? Do soboty rano. Kiedy wydawało mi się, że postąpiłem sprawiedliwie z moim dzieckiem w domu, a moja żona stwierdziła, że absolutnie. Już musiałem przebaczyć od razu, w jednym momencie, 3 osobom miałem trudność przebaczyć. Sobie, że nie postąpiłem idealnie. Mojemu dziecku, że nie zareagowało tak, jak powinno, bo moje intencje były czyste. I jeszcze żonie, że się wcina. Przyszedł test. Skąd się wziął test? Test się wziął z tego, że jednak w tym wszystkim był korzeń mojej własnej sprawiedliwości i ktoś mi wytknął ten korzeń i powiedział, nie, to brzydko. Ja brzydko?
Nie byłeś miły.
Ja, Marek Ciesiuka, brzydko? Czy wy się zastanowiliście nad tym? Któż tak szuka sprawiedliwości i szczerego postępowania jak ja? Jak można? A moja żona mówi, dziecko, chodź, idziemy na spacer. Piesek, idziemy na spacer. Na mnie popatrzała i mówi, a ty się módl. I poszli na spacer. Więc ja przy śniadaniu, które sobie zrobiłem, przeglądam Facebooka, próbuję, żeby to jakoś zeszło samo. I otwieram. Widziałem nasz kraj jak perła, oświetlona z nieba. I widziałem mieszkańców tego kraju jako ludzi, którym przebaczono i którzy dzięki temu muszą być bogaci w przebaczaniu. Kto to napisał w ogóle? Kto to tu wrzucił we wtorek, a dzisiaj sobota? Kiedy ja wiem, że mi przebaczono, nabieram wolności w przebaczaniu. Im więcej bogactwa, że mi przebaczono, tym więcej bogactwa, które ja mogę oddać. Sam z siebie nie jestem w stanie udzielić żadnego przebaczenia, którego wcześniej sam nie przyjąłem. To jest ekstremalnie ważne. Więc teraz przebaczenie przychodzi przez to, w co ja wierzę Bogu. To pierwsze, o co wierzę Bogu, to, że On posłał swojego Syna i że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Jest barankiem Bożym, opisanym w Księdze Izajasza, że weźmie na siebie moje grzechy i moje choroby. To jest mój pierwszy, najważniejszy punkt wiary. I przyjmując to, zaczynam być szczęśliwym człowiekiem. Idźmy dalej. I teraz słuchajcie, dochodzimy do tych wyznaczników już teraz. Więc był nasz grzech, nasze odkupienie, w czym się ono zawiera, gdzie przyszło przebaczenie, kto pierwszy przebaczył, czy człowiek Bogu, czy Bóg człowiekowi. Tu się wszystko zaczyna. I teraz przechodzimy do tego miejsca, w którym jesteśmy. I wiecie, to są obydwa fragmenty Mateusza 6:12 i Łukasza 11:4. To są wyrwane zdania z modlitwy pańskiej. Teraz wiecie, że pójdę też trochę szerzej. A powiem tak. Kiedyś, jak ktoś mówił, że Polska to jest kraj chrześcijański, to się tam bardzo bulwersowałem. I mówiłem, że nie, bo to tam narodzonych na nowo jest bardzo mało, Co z tego, że tam krzyżacy podtapiali po prostu Prusów kijami pod lud, żeby ich chrzcić, to wcale z nich nie zrobiło chrześcijan. To, że tam Mieszko miał jakiś polityczny zamysł, to nie, kiedyś byłem taki bardzo radykalny, tak. Później jakiś jeden pastor kiedyś wniósł i powiedział, no to jest ciekawe, może kraj nie został chrześcijański, ale do kraju dotarła Biblia i 10 przykazań. Na pewno było to lepsze niż to, co było wcześniej. Swarożce, światowidy i inne rzeczy. I tak się zacząłem zastanawiać. Dzisiaj nie dyskutuję na takie, bo uważam, że to jest kłótnia o słowa. Jeżeli ktoś uważa, że to jest kraj chrześcijański, ma coś na myśli, tak? Więc na podstawie jego definicji uznaję to. Na podstawie mojej definicji mam do tego inny stosunek, tak? Bo mam swoje zrozumienie chrześcijaństwa. Ale nie będę się kłócił o słowo. Ale teraz pójdźmy w tą definicję, którą mają inni. Którzy uważają, że to jest kraj chrześcijański. Wszyscy, łącznie z nominalnie wierzącymi, takimi, nie wiem, raz w roku na mszy w kościele nawet, czy coś. Po prostu, czy nawet po prostu, nie wiem, ochrzczony i uważa, że jest chrześcijaninem, nigdy do kościoła nie chodził, ale to jest jego kultura, to jest jego część. Chce wiedzieć, że jest chrześcijaninem, żeby ktoś go z muzułmaninem nie pomylił. Lub, broń Boże, z ateistą lub innym gejem. No. Więc uważa się po prostu, że jest chrześcijaninem. Weźmy takiego kogoś. Teraz słuchajcie, pytanie jest takie, czy taka osoba potrafi w ten sposób się pomodlić i wziąć na siebie konsekwencje tej modlitwy? Słuchajcie, to jest straszne, ale osoba, która modli się i przebacz winy, moje winy, w tej tradycyjnej modlitwie Ojcze Nasz, takiej, którą mamy tłumaczenie, i przebacz nam nasze winy, tak? Czy ktoś może się tak modlić w ten sposób? Tak jak my, czy tak jak ja, wobec nas winnym przebaczyłem. Lub w Ewangelii Łukasza, a gdy tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. Czy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli to jest po prostu ekstremalnie mocne stwierdzenie. Bo ono mówi coś takiego. Boże, wybacz mi tak, jak ja wybaczam innym. Słuchajcie, dopóki się nie narodziłem, to się na nowo nie poznałem Biblii, to się modliłem, tak jak się wszyscy modlą Ojcze Nasz. I bardzo dużo się modliłem modlitwą Ojcze Nasz. W różańcu każda dziesiątka zaczyna się od Ojcze Nasz. I później jest 10 zdrowasiek i Ojcze Nasz w przerwie. I wiesz, i po prostu i robiłem takie rzeczy. Ale jak poznałem Biblię, to nagle mnie zatkało w tej modlitwie. I myślę, to jest niebezpieczna modlitwa. Jak ja mogę się modlić? Boże, i proszę Cię, przebacz mi to, co czynię w takiej mierze lub tak, w taki sposób, jak ja obdarzam innych przebaczeniem. Ja po prostu się wystraszyłem od razu. Bo generalnie to jestem szybki w przebaczaniu. Szczególnie tym, którzy nie wiedzą, co czynią. Ale jak już tylko podejrzewam, że ktoś wie, co czyni, to teraz mam po prostu gulę i ekstremalną trudność, żeby to łyknąć. Pierwsze pytanie raczej mi się nadsuwa wtedy, jak ona mogła?
Ta osoba.
Jak ten kobiet mógł mi to zrobić? Jak ta mężczyzna mogła tak postąpić wobec mnie? Specjalnie bawię się w takie słowa. Bo... Przepraszam, jakieś pytanie jeszcze, jakiś dodatek do kazania? Proszę o pytania, bo dzisiaj taki mam plan, żeby nie robić kazania dialogowanego. Dobra, okej, dobre pytanie, trzymaj. Zrozumiałem, bardzo dobrze, bardzo dobre pytanie, wrócę do tego, okej? Jak nie wrócę, to proszę mi dać sygnała, to jest bardzo dobre pytanie. Zadam je głośno przez mikrofon jeszcze raz, później. Więc gdzie ja jestem? Okej, jestem w tej modlitwie, tak? Więc teraz po prostu, wiesz, teraz ja wam powiem, że z tej, to jest bezpośrednio, ta modlitwa Ojcze Nasz jest też bezpośrednio związana z tą wizją Polski, którą miałem. Bo jeżeli Polska uważa się za przedmurze chrześcijaństwa, za jakiś bastion Bożych wartości chrześcijańskich w Europie. Powiem wam, sprawdzianem tego nie będzie to, że spalimy tu gejów, wrzucimy muzułmanów i jeszcze parę innych rzeczy, ale właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz, szczerze odmawiana, będzie sprawdzianem, czy mamy do czynienia z prawdziwie chrześcijańskim krajem. I to jest absolutny fundament i to jest test dla serc. Gdzie jak spojrzymy na Polskę i na wszystkie bitwy, które tu się dzieją, których najmądrzejsi ludzie próbują jakoś uchwycić i one te nasze w historii nazywane bardzo różnie, wiesz, polskie piekło, w parlamencie szwedzkim przysłowie sprzed II wojny światowej, nie róbcie nam tu polskiego parlamentu, wzywali marszałkowie w Sejmie szwedzkim, uciszając posłów szwedzkich, nie róbcie nam do polskiego parlamentu. Czy te rzeczy, które my próbujemy jakoś uchwycić, nam wyciekają przez ręce, wierzę, że są bezpośrednio związane właśnie z tym elementem przebaczenia. Bo jeżeli my chcemy zbudować nasze życie na fundamencie racji, to wcześniej czy później okaże się, że ktoś tej racji nie ma. Albo ja, albo oni. I mamy gotowy konflikt. Jesteśmy rozdarci w kraju poprzez mentalność o charakterze plemiennym. Najbardziej znienawidzeni w kraju nie są ci przez tych, a ci przez tych. Wiecie, kto jest najbardziej znienawidzony w tym kraju? Ten, kto próbuje stać w środku. Bo on nie chce poddać się przyłączeniu do jednego z tych plemion. I on jest wytykany przez tych z tej strony, że jest z tamtymi, a z tych jest wytykany palnym przez tych, że stoi z tamtymi. On stoi w miejscu, on jest stoi w środku. On nie chce, on chce być w środku. On zna Boga, ma swoje wartości i po prostu on nie chce brać w tym udziału. Są kraje, w których jakiś przełom w tej dziedzinie się dokonał. Są całe ruchy na ten temat. Możecie o tym poczytać w historii, może ja nie jestem najlepszy w tym, możecie podać przykład, ale jest przynajmniej kilka krajów, które przez taki proces uzdrowienia przeszły od strony politycznej. Nie wiem, jak to głęboko poszło w serca i tak dalej, bo bez Ewangelii, bez Chrystusa to jest niemożliwe do końca. Ale jeden z takich procesów był zainicjowany przez Mandelę po wyjściu południowej Afryki z rasizmu. To, co się działo w tamtym kraju, to był koszmar. Ludzie, większość mieszkańców południowej Afryki była przez mniejszość, która miała około 15-20%, traktowana zupełnie jak zwierzęta, pozbawiona praw. W momencie, kiedy oni próbowali się wyzwolić, byli mordowani jak zwierzęta, wsadzani do więzień. Gdyby nie presja międzynarodowa, to tam by się jeszcze gorsze rzeczy dokonały. I później człowiek, który walczył przeciwko temu, który swoje życie spędził w większości w więzieniu, on zaczynając proces wychodzenia tego kraju do normalności, on powiedział, że fundamentem będzie przebaczenie i będzie szacunek. Jego wiceprezydentem został biały człowiek. On wiedział, że ten kraj zabrany jednym i oddany drugim pogrąży się w kompletnym kolejnym chaosie. Czyli my czasami, jak patrzymy na to, co się dzieje w kraju, to możemy sobie myśleć, nie, nie, tym trzeba zabrać, tym trzeba oddać. Ja powiem, ja nie wiem, czy to pomoże. Bo może tamtym już tak gula urosła, że jak się tym tylko odda, to oni to wykorzystają i pójdzie w tamtą stronę. Generalnie to jest slogan, ale to nie jest slogan, to jest prawda. Bez Chrystusa nie ma nadziei dla Polski. Po prostu bez Jezusa nie ma nadziei dla tego kraju. Bez Jezusa nie ma żadnej nadziei dla tego kraju. Ale wierzę, że z tej nadziei, jaka jest w Jezusie, mogą skorzystać również nawet ci, którzy po prostu pójdą po rozum do głowy, nawet nominalni chrześcijanie, i popatrzą na kilka słów Jezusa i przestaną redefiniować definicję przebaczenia w sposób, jakoby moje przebaczenie było czymś limitowane i ograniczone, jeżeli uważam się za ucznia Jezusa, któremu przebaczono grzech. Ekstremalnie ważne, powiem wam. I myślę, że to po prostu ten temat przebaczenia w różnych aspektach powinien być bardzo mocno w Polsce wałkowany. W indywidualnym życiu, ponieważ jeżeli człowiek nie chodzi w Bożej sprawiedliwości w tym, że mu przebaczono, to na tym rośnie wszystko. Duch sierocy na tym rośnie frustracja, na tym są choroby psychiczne, na tym rosną. Po prostu generalnie porażka i przegrana życiowa rośnie na tym, że ja nie odczuwam, że jest mi przebaczone i że wina jest zdjęta z mojego serca. W obszarze małżeństwa i rodzin, jeżeli tam nie płynie przebaczenie, to jest absolutnie, przebaczenie nie jest żadnym luksusem w małżeństwie, jakąś po prostu, wiesz, po prostu ekstra rzeczą, czasami zagranicznymi, nie jest przebaczenie. Przebaczenie w rodzinie to jest po prostu normalne powietrze. To jest jak po prostu zmiana pościeli, zmywanie naczyń w zlewie. To jest przebaczenie, jest element integralny i fundamentalny rodziny. W kościele bez przebaczenia mamy piekło. Paweł Godawa przed śmiercią napisał taką książkę. Niebo i piekło w kościele. Po prostu to są rzeczywistości, których my dotykamy. I później to również się przechodzi na skalę narodową. I później na międzynarodową. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że Polacy mówią w większości, głosują na ludzi, którzy powiedzą: słuchajcie, wybaczamy wam te wszystkie okrucieństwa, które nam zrobiliście, do któregokolwiek narodu. Ja nie chcę teraz wchodzić w niuanse, bo mnie ktoś złapie mnie za fakty historyczne i pociągnie w dół, więc nie chcę mówić, ale do jakiegokolwiek narodu i powiedzieć: słuchajcie, nieważne, czy wy sobie to uzmysławiacie, czy wy to wypieracie, że to zrobiliście, czy wy podajecie inne cyfry a propos liczby ofiar i podajecie inne okoliczności, nieważne. My wam wybaczamy i z wami jako narodem chcemy budować przyszłość. Nie będziemy przesuwać naszych granic, nie będziemy się mścić. W czym wam możemy pomóc? Ja to mówię, to mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś kosmos. To jak jest jakiś po prostu szok, powrót Jedi normalnie. Jest po prostu... Po prostu Lord Vader się po prostu rozpada na proch wielkości muszek owocowych. Po prostu. I po czymś takim niech ktoś przyjdzie i powie: a co wy się tak kochacie? Zobaczcie, co oni wam zrobili, a ci co wam zrobili. Za późno. Za późno jest, kiedy zostało wylane przebaczenie i zostało ono zadeklarowane, głośno powiedziane. Ale wiecie, zanim się dzieje taki akt między narodami, tak jak wiesz, tak jak ta ilustracja, ja nie mogę pójść w przebaczanie innym ludziom, jeżeli wystarczająco głęboko nie jest objawione przebaczenie dla mnie w moim sercu, że mi przebaczono. Tak samo nie może jeden naród przebaczyć drugiemu narodowi, jeżeli wewnętrznie nie jest pojednany i nie wie, że jemu przebaczono. Więc teraz ten proces, wierzę, musi się dokonać tu w nas. Zobacz to, że myślisz, że powinniśmy kochać tych katolików jednak? Może zagłosujemy, czy powinniśmy kochać papistów? Tych, którzy spalili Husa. Mordowali Albigensów, Waldensów w imię Chrystusa tych. Anabaptystów. Którzy inkwizycję zrobili. Którzy podobno do dzisiaj w swoim łonie przechowują zgromadzenia zakonne, tajne, które zaprzysiągły zwalczanie protestantyzmu. No niezłe, niezłe pytanie. Kiedyś zamieściłem cytat z matki Teresy z Kalkuty, umieściłem w internecie, na Facebooku. Mi się bardzo spodobał, bo bardzo inspirujący to cytat z niej. I inny pastor, mój przyjaciel, bliski przyjaciel mi, pastor, kolega z pracy, tej samej pracy, dzielący serce moje, podpisał w komentarzu: a ty co mi tu cytujesz tą katolicką czarownicę?
Co?
Naprawdę. Autentycznie. Myślę, jak mogłeś? Nie mówię, jak mogłaś. Może powinienem powiedzieć, jak mogłaś. Ale to był facet. Po prostu jak? Wiesz. Powiem wam, to są fundamentalne rzeczy. I teraz jak ktoś mi przychodzi i mówi: nie, 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 ja przebaczę, ale niech on się ukorzy. Ja nie odpowiadam za to, co ktoś robi. Tu nie jest napisane: i przebacz nam nasze winy, jako my wybaczamy naszym winowajcom po tym, kiedy oni nam przeprosili. Wtedy ja będę się modlił: Panie, przebacz nam nasze winy, jak ja odpuszczam tym, którzy padli przede mną na kolana i wyznali swój grzech. Nie. To jest po prostu radykalne. Teraz jeżeli ktoś nie przebacza, a modli się tą modlitwą, to powiedzcie mi, na jakiej drodze on ma swoje życie. Gdzie to jego życie prowadzi? Radykalnie można powiedzieć, on prosto do piekła swoje życie prowadzi. Bo on się modli, żeby mu nie przebaczono. Bo nie przebacza. A modli się: przebacz mi, jak ja przebaczam. I nie przebacza. I kieruje się prostą drogą do piekła. Lub do życia w piekle już tu na ziemi, lub do życia w ciągłym nieprzebaczeniu, w ubóstwie, w sierocym duchu i tak dalej. Teraz są takie dwa fragmenty, które są trochę kontrowersyjne i wielu ludzi lubi je chwycić z Ewangelii Łukasza 17 rozdziału. One mówią tak: uważajcie na siebie, jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się nawróci, przebacz mu. Drugi fragment, zaraz werset później: jeśli nawet 7 razy na dzień zawini przeciwko tobie i 7 razy powie: żałuję, przebacz mu. Interpretację słyszałem tego wersetu. No właśnie, jak się nawróci, to mu przebacz. No właśnie, jak żałuje 7 razy, to mu 7 razy przebacz. Ale jeżeli nie powie, nie nawróci się i nie żałuje, to jestem wolny. Powiem wam, ja znam serce Jezusa i znam inne wersety, które mówią o przebaczeniu. Więc nie mogę sobie wziąć tego jednego wersetu i zinterpretować go sobie po swojemu. Wiecie, co tu Jezus mówi? Jezus w tych dwóch fragmentach mówi tak: jeżeli przychodzi do ciebie człowiek i mówi, że żałuje, to jesteś w pułapce. Bo masz tylko jedną drogę wyjścia. Musisz mu teraz przebaczyć. Bo to przebaczenie stanęło teraz jak po prostu, wiesz, słoń przed twoim nosem. I jak teraz mu nie przebaczysz, kiedy on staje przed tobą, nawraca się i żałuje, ja ci mówię, teraz masz mu przebaczyć. Czyli zupełnie inny punkt widzenia. Nie, a jak nie żałuję, to nie przebacz. Nie, 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 Jezus nie mówi, jak nie żałuję. Jezus mówi, jak przychodzi do ciebie, staje przed twoim nosem, to już jesteś pogrzebany. To teraz mu powiedz, nie przebacz. Wiecie, i nie mówię tutaj o grze słów, bo ja nawet swojemu dziecku powiedziałem, nie przebaczyć. nie mówię tutaj o słowach, tak? Bo tato, ale proszę cię tym razem. Ja mówię, nie, to już trzeci raz dzisiaj po prostu, teraz najpierw ty się zastanowisz, a potem ci przebacz. Nie, nie, Pan Jezus kazał przebaczać, mama mówiła, że trzeba przebaczać, ty mówiłeś, że trzeba zawsze przebaczać, teraz mi przecz, nie, do pokoju. Dobra, jestem gotów. Przebaczam ci. Dzięki. Więc nie mówię tu po prostu o takich, wiesz, akcjach, w emocjach, kiedy coś cię poniesie i w pierwszym odruchu nie przebaczasz. Ja mówię o pewnej rzeczywistości. Więc wiesz, nie odwracajmy absolutnie tego wersetu do miejsca, że ja przebaczę wtedy, kiedy ktoś mnie poprosi o to przebaczenie. Ja powiem wam wręcz przeciwnie, my powinniśmy przebaczać ludziom, którzy nie wiedząc, że coś nam zrobili złego, nie mówiąc im o tym, że im przebaczamy. To jest droga królestwa. Wiecie, jak ona się nazywa w Biblii? Wielkoduszność. Że jestem w stanie takie procesy zmieścić w mojej duszy. Ktoś zawinił przeciwko mnie, nie wie o tym, że zawinił przeciwko mnie, a ja, nie mówiąc mu o tym, że czuję urazę, przebaczam mu to przez Bogiem i dalej podtrzymuję relację z nim. To się nazywa wielkoduszność. I wierzę, że do tego Jezus nas prowadzi. I Łukasza, już to gdzieś tam z pamięci próbowałem cytować, Łukasza 23:34, modlitwa na krzyżu Jezusa. To jest bardzo mocne. Tu by trzeba było też ogień rozpalić. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, wisząc na krzyżu, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat.
Jak?
Głosiłem o tym, mówiąc o trzech karteczkach. Już od 2 lat wracam do tego wersetu. Powiem wam tak. Ja, kiedy ktoś mi coś zrobi złego, od razu zadaję sobie pytanie pod tytułem, czy ta osoba wie, co wyrabia. I w poszukiwaniu odpowiedzi bardzo dochodzę często do takich wniosków, że raczej wie. Dopiero po jakimś takim przekonywaniu siebie samego dochodzę do wniosku, że nie, chyba nie wie, bo możliwe, że dobra osoba jest, to tak by takiej rzeczy na pewno by nie zrobiła. Nie, to jednak raczej nie wie. Ale wiesz, jak czytam ten werset, ten fragment, tę historię, kiedy Jezus wisi na krzyżu i oni tam na dole po prostu, wiesz, rwą jego szaty, krzyżowali go, ja powiem, no nie wiem, ja bym wisiał na krzyżu i ci goście by mnie przybili do tego krzyża. Jak oni nie wiedzą, co czynią? Co oni po prostu przybili po prostu węża do drzewa? Pomylili się, nie tego przybili, co trzeba? Bo kawy rano nie wypili i mieli umysł zaćmiony i przybili nie tego, co trzeba? Jak ja wisiał na krzyżu, bym był 100% przekonany, że ci goście po prostu wiedzą, co teraz zrobili. Ci wszyscy, którzy wydali mnie na ten krzyż i ci wszyscy, którzy wydali ten wyrok i którzy uczestniczyli w tym procesie i ci wszyscy, którzy się śmieją. Jezu, przecież to jest po prostu widok publiczny. Tu po prostu wszyscy byli w to zaangażowani. To było jedno wielkie wariactwo. Więc dlaczego Jezus wypowiada takie słowa, że oni jednak nie wiedzą, co czynią? Że nie byli niepoczytalni. Żaden wyrok by ich nie uniewinnił, że uczynili coś w afekcie. Nie było nic w afekcie, był proces sądowy przeprowadzony. Biczowanie, opluwanie, cała procesja. Można powiedzieć, z zimną krwią faceta przybili do krzyża. Nie było żadnego afektu. Więc dlaczego Jezus tak się modli? Ja znalazłem odpowiedź. Bo Jezus na wszystko, na co patrzył, co się działo na ziemi, patrzał oczami Ojca. Widział ludzkie serca, a nie tylko to, co dzieje się na wierzchu. Widział zaślepienie grzechem serc ludzi. Widział to zaślepienie, które daje grzech i które daje szatan. I patrząc oczami Ojca, wiedział, że gdyby ich serca były wolne od tej ciemności, od tego grzechu, od tych zranień, nieporozumień, odrzuceń, walk, historii z dzieciństwa i z późniejszego życia, gdyby to wszystko usunąć, oni by tego nie zrobili. Takie rzeczy robią ludzie, którzy są skażeni grzechem. Jezus to zobaczył. Nie to, że im się coś pomyliło albo w afekcie coś zrobili. Teraz, kiedy my ludziom przebaczamy i chcemy pójść drogą Jezusa, to również musimy spojrzeć na każdego z tych ludzi. Znaczy, to nam pomoże, nie musimy. Możemy być, jak mówię, wielkoduszni i letcy w przebaczaniu, ale jeżeli chcemy się uporać z rzeczami, które próbują nam zaburzyć nasze serce i nie pozwalają przebaczeniu królować w naszych sercach, to dobrze, żebyśmy poszli w stronę tego spojrzenia Ojca z nieba. Wtedy naprawdę zobaczymy, że naprawdę to, że człowiek po prostu coś czyni wobec mnie, to wynika właśnie z tego. Tak? I tak samo później w rodzinie jest, tak samo jest w narodzie i między narodami, na każdej sferze jest dokładnie tak samo. Można to zobaczyć. Można to zobaczyć z różnych perspektyw. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale zło zawsze jest złem bez względu na okoliczności i przeszłość. Człowiek zabił drugiego człowieka, nie uniewinnia się go dlatego, że miał trudne dzieciństwo. Tak? Nie uniewinnia się. Mord jest mordem. Jest kara, jest sąd, nie uciekniesz. Ale jeżeli my jesteśmy postawieni w miejscu sędziego wobec drugiego człowieka, to już jest zupełnie inna historia. To teraz nie możesz powiedzieć, ale zło to jest złem. Żądam rewanżu, jeżeli jesteś uczniem Jezusa. Teraz musisz na to spojrzeć oczami Ojca. tymi samymi oczami, które patrzą na ciebie i ci dają całkowite odpuszczenie i przebaczenie. Muszę się spieszyć, bo 5% baterii zostało. Dobrze, teraz się odniosę do pytania Oli. Co zrobić, kiedy krzywda została wyrządzona nie mi, tylko komuś obok mnie? Tak? Czy ja mogę wybaczyć tej osobie? Tak? Czy to w ogóle co z tym zrobić? Wiecie, my nie możemy za kogoś komuś wybaczyć. Nie sądzę, że to jest jakoś możliwe. Że mogę po prostu, nie wiem, ktoś coś komuś zrobi, ja pójdę do tej osoby i powiem, wiesz co, wybaczam ci, a ta osoba w strzępach. Nie, nie, to jest zupełnie, to wchodzimy w nie swoją rolę. Natomiast jest taki proces, który ja widzę już od wielu lat, sam się tego nauczyłem, ktoś na to zwrócił mi uwagę ponad 10 lat temu, że jest coś takiego jak odziedziczone, czy przeniesione, czy zarażenie się cudzym nieprzebaczeniem. Że ktoś został autentycznie zraniony i nie ma w sobie, nie potrafi zrobić z tym żadnego porządku. Ja jestem przyjacielem tej osoby już w jakiejś relacji. Ja, mimo że mnie nie skrzywdzono, nabieram nieprzebaczenia do tego krzywdziciela, który czasami może być nawet zwielokrotnione w stosunku nawet do tej autentycznej ofiary. To są procesy wynikające z tego, że nie jesteśmy jako nasze dusze i emocje takimi niezależnymi planetami. Nie jest prawo grawitacji między duszami, to jest też nazywane w uzdrowieniu wewnętrznym więzi dusz, Boże więzi dusz, nieboże więzi dusz. Jesteśmy związani. Teraz to po prostu jest czymś naturalnym poprzez współczucie osobie, która została skrzywdzona, tak, poprzez utożsamienie się z nią. Mamy gula na tego krzywdziciela, tak? Ja wierzę, że również tutaj, bez oczywiście wchodzenia teraz na zasadzie, wiesz co, przebaczam ci, co to jej zrobiłaś. Bez takich szopek, bez w ogóle, bez wiedzy, po prostu wchodzę w taki sam proces, jakby to mnie skrzywdzono. No nie ma innego wyjścia. Oczywiście nie zdejmuję tego z tej osoby, tą osobę później, kiedy już wybaczę, mogę zachęcać do życia w pokoju i wolności serca, tak? Nie poprzez po prostu, no dobra, bo też wiecie, cały temat przebaczenia, w tą stronę już dzisiaj nie pójdę, bo nie ma na to czasu, ale jest rozróżnienie między przebaczeniem a odbudowaniem zaufania. Tak, zawsze podajemy ten przykład pedofilii jako taki radykalny. Ktoś został, nie wiem, zgwałcony, nie wiem, dziecko, córka przez ojca, tak? I teraz mówimy, jej życie będzie zniszczone, dopóki nie wybaczy ojcu. Mówimy, ale jak to, nie? No tak, nie, ale kiedy przebaczy ojcu, nie musi wcale dalej z nim mieszkać, ponieważ zostało zerwane zaufanie i nie wolno tej osoby wpychać z powrotem w miejsce ofiary, nawet jeżeli, nie wiem, miałoby być wszystko na 300% zabezpieczone. Samo emocjonalna niewygoda bycia z oprawcą jest Bożym wskazaniem na to, żeby tą osobę odizolować. Ale to nie wynika z nieprzebaczenia, tylko z tego, że została zniszczona relacja i nie wolno wpychać do tej relacji, zostało podważone zaufanie. Tak? Więc to jest jakby taka dramatyczna sytuacja. Natomiast jeżeli ja uczestniczę, wracając do pytania Oli, jako obserwator tej sytuacji, to ja tak samo muszę zrobić z tym porządek. Wiecie, my, bo też jest taka, wiesz, taka jest pułapka fałszywej wielkoduszności. To, co mi zrobili, to pal licho. Ale to, co zrobili mojemu dziecku. Znowu dwuznaczna sytuacja. Jako matka, jako ojciec masz się bić o swoje dziecko i je chronić. Jak cię wzywają na wywiadówkę, to jest naturalne, że najpierw masz bronić swojego dziecka. Nienaturalne jest, jak od razu w całym światu przyznasz rację, że twój syn to dziad, drani i bandyta. To jest absolutnie nienaturalne. Naturalnym odruchem zdrowym jest obrona swojego dziecka. Tak? Ale powiedzmy w jakichś takich innych skrajnych przypadkach mamy taką tendencję, że a to co mi zrobił, tam w ogóle mnie tam po mnie tam spływa, ja nie takie rzeczy widziałem, ja to przebaczam. Ale na przykład, pastor, ale on dotknął ludzi w kościele. Nieprzebaczenie zakorzenione na fundamencie świętego gniewu. To co, Jezus nie obroni kościoła? mi to Bóg po prostu tyle razy po prostu mi to mówi, lata mijają, on ciągle przychodzi, po prostu jak już po prostu jestem gotowy do akcji, siedzę na moim biblijnym Harley'u po prostu, kierownica rozportorka, licznik odpalony, wersety przygotowane, żeby odpalić. Przychodzi Jezus. Ej, gdzie ten najazd tam prowadzisz? W imię czego? W imię twojego kościoła, ta krucjata, panie. Zmiotę wszystkich wrogów kościoła i chrześcijaństwa. Anyway. Mareczku, tam przeczytaj jeszcze raz sobie Mateusza 16. Co tam czytasz? Ja zbuduję kościół mój dla siebie. Jesteś trybikiem w maszynie. Wypełnij swoją rolę. To ja buduję kościół, dla siebie buduję kościół, z was buduję kościół. Ty masz swoją rolę, odegraj swoją rolę. To jest twoja rola. Jesteś w autorytecie, tak, możesz wyznaczać granice, możesz mówić, to wolno, tego nie wolno, tak, to jest twoja rola, ale na pewno twoją rolą nie jest święty gniew i w nieprzebaczeniu robienie przy pomocy Biblii porządku z ludźmi. Pupcia siad, głęboki oddech, olejki eteryczne, więcej jodu, zapachu sosny i wtedy jak przyjdzie czas, to będzie czas. A jak nie będzie czasu, to czas nie przyszedł i go nie było. Halleluja. Amen. To takich głębokości przeżyć duchowych pastora. Więc nie wiem, czy jakoś Ola, to wala cię, czy jeszcze masz coś do dodania w tą stronę?
Jak masz moment karmy, to nawet tam się życie, nie? Ktoś popełnia błędy, jest zagrożony w tym życie, na przykład, nie? Czyli walczysz z taką osobą przed chorą, nie? A później przebaczasz, czy musisz walczyć i jednocześnie przebaczyć? No to bardzo trudno się zaczając.
Nie zrozumiałem przykładu, wiesz?
To wróćmy do dziecka.
O, do dziecka, okej. Okay. Wiesz, tak, przepraszam, tak osobiście, to jest przykład oczywiście, ale tak zrobię tak osobiście ci powiem. Ola, rób wszystko, na co cię stać. Jeżeli jesteś po prostu, jeżeli jesteś w stanie połączyć te procesy i po prostu, wiesz, wybaczyć tym ludziom i bić się o swoje dziecko, a jednocześnie zachowywać swoim serce w pokoju, zrób to. Jak ci się nie uda, bij się o dziecko, potem zrób porządek ze swoim sercem. Nie sądzę, żeby cię Bóg potępił. Ale jeżeli coś by się stało twojemu dziecku, bo to są sytuacje, które też są opisywane, że na przykład ludzie, słuchajcie, to są po prostu jakieś koszmary. Ja teraz nie zginęło dziecko, ale małżeństwo na południu kraju, tam niedaleko Karłowic, na Dolnym Śląsku, pijany człowiek wjechał w małżeństwo, młode małżeństwo, po prostu ledwo uszli z życiem, byli nieprzytomni, w komnie, mają dzieci. Facet po pijanemu wsiadł do samochodu, mimo że nie mógł. Samochód skasowany. Kobieta leżała w śpiączce, nie wiem, czy tydzień, czy dwa. Później nie chodziła jakieś trzy miesiące, jakiś kołnierz. Słuchajcie, jest to koszmar. Oni poszli do niego do domu. Ludzie byli bladzi. Powiedzieli im, że im przebaczają. Głosili im Ewangelię i ci ludzie w następną niedzielę byli w kościele. Byli po prostu... I facet co? Facet idzie do więzienia, ale zanim pójdzie do więzienia, przychodzi do kościoła. Wiecie? I to jest po prostu... Do szpitala odwiedzać też przychodzi tą ofiarę. On rzeczywiście nie zaczął, bo po prostu się strach go sparaliżował, tak? Ale ta droga przebaczenia otworzyła mu drzwi. Nie? Ja teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo to takie łatwo podać takie, wiesz, przykłady tutaj jakiegoś Gandhiego, Martina Luthera Kinga lub innego po prostu, który ciało wystawia na spalenie. Ja nie jestem, nie uważam, żebym był taki bohater. Ja po prostu, wiesz, byli tacy na arenach za Nerona i innych cesarzy, którzy modlili się głośno o tych, którzy ich zabijają, a była cała masa takich, którzy po prostu wyli z bólu, krzyczeli i modlili się do Boga, żeby to się szybko skończyło. Ja raczej byłbym z tymi. Nie wyobrażam sobie, że wtedy wyciągam rękę i błogosławię ci cesarzu. Nie wiem, czy bym potrafił coś takiego zrobić. Więc nie chcę tutaj, wiesz, jakiś po prostu malować, jakichś ilustracji heroicznych przebaczeń i tak dalej. Mówimy tutaj o sercu, nie? Więc po prostu w takiej sytuacji po prostu nie wiem, róbmy to, na co nas stać, ale pamiętajmy, co nas uczy Jezus. I ostatecznie nasze serce musi przejść proces uzdrowienia. Bo powiedzmy, tego dziecka nie przyjmą do tej szkoły. Ta szkoła mu po prostu zwichnie kręgosłup. I co ja teraz się stanę? Działaczem społecznym na rzecz przemiany edukacji w Polsce, który będzie miał taką gulę i po prostu pluł na wszystko, co widzi do końca swoich dni? Słabe. Może nawet coś wywalczy z tego bólu. Nie mówię. Może coś nawet osiągnie. Może po prostu krzyknie, że dzieje się niesprawiedliwość. Ale powiem wam, owoc sprawiedliwości jest zasiewany przez tych ludzi, którzy pokój czynią, którzy chodzą w przebaczeniu, ostatecznie, tak? Przez tych, którzy żądają samej sprawiedliwości, oni czynią rewolucje, które te rewolucje później pożerają ich samych, ich dzieci. Jest jedno wielkie kaput na koniec. Dobrze, wrócę jeszcze do tego. Pieśń Dawida 32:1. O jak szczęśliwy ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Teraz odwrócę to. Test szczęścia. Czy jesteś szczęśliwy? Czy ty czujesz się szczęśliwy jako człowiek? Czy twoja przyszłość jawi się świetlaną? Wiesz, jest wiele czynników. Nasze życie jest bogate w różne przeżycia, wrażenia, ale tu jest jeden z tekstów. Apostoł cytuje Dawida. Dawid to wyśpiewał i to jest po prostu szczęście. No kurczę, to jest szczęście, ja już wiem, że mi przebaczono. To jest efekt konfesjonału, no. Przepraszam, że tak w protestanckim kościele. Ale to jest po prostu ten efekt. Więc pytanie, czy czujesz się szczęśliwy? Nie czujesz się szczęśliwy? Może trzeba zajrzeć w temat głęboko przebaczenia. Może tam się kryją te mroki i te niewole i te kajdany tam leżą. Może to powoduje jakąś po prostu, jakąś walkę głęboką. Może tam, może w innych dziedzinach, ale może również być tam. Bo szczęśliwy człowiek, ten, któremu przebaczono nieprawość. Amen? Więc przebaczono ci? Przebaczaj. Nie przebaczasz, nie umiesz przebaczać, nie potrafisz przebaczać, nie czujesz przebaczenia. To pytanie dlaczego? Może trzeba wrócić po tym całym kole i spytać znowu, czy tobie przebaczono? Jak głęboko to przebaczenie dla ciebie wniknęło do swojego serca? Jeżeli wystarczająco głęboko, to jesteś wolny ze swojej pamięci krzywd. Nie nosisz żali w swoim sercu, w związku z tym jesteś wolny w przebaczaniu. Alleluja. Amen. Jesteś wolny w przebaczaniu. Co tam jeszcze było na tych, w tych notatkach? Jeszcze były jakieś fajne rzeczy. Amen. Dobrze. Okej, kochani. Także to jest po prostu ekstremalnie ważny temat. Niech przebaczenie króluje w naszym życiu. Wiecie, zawsze będą nas otaczać ludzie, którzy będą chcieli trzepnąć ręką w stół w ważnych tematach i one będą ważne. Być może będą widzieć jakąś krzywdę. Być może trzeba będzie się tym we właściwy sposób zająć, nie zlekceważyć tego. To są trudne rzeczy. W telewizorze to już w ogóle ciągle ktoś pięścią w stół i w radiu trzepie z każdej strony sceny politycznej i wzywa do swojego plemienia. Połączmy nasze dzidy. To jest taki proces. Ale my mamy się poddać takim rzeczom? My, uczniowie Jezusa, mamy pójść w tą stronę? Łatwo jest pójść w tą stronę. Ja jestem wyczulony na niesprawiedliwość. Czyli mi po prostu mnie coś rozrywa, jak słyszę o historiach. Tam jakieś 2 tygodnie temu przeczytałem jakąś historię. Wiecie, że kobiecie w latach 80. podmieniono dziecko w szpitalu. Ona tego dowiedziała się po prostu później, już mieszkając za granicą 30 lat później, bo badanie krwi zrobiono, okazało się, że to nie jest jej dziecko. Zaczęła szukać, nie? Przyjechała. Wszyscy ją po prostu, wiesz, zlewali. Sądy ją zlewały. Po prostu później sąd w końcu przyznał jej rację, ale odmówił wypłacenia odszkodowania, ponieważ prawo odszkodowań takich osobistych wtedy w tamtym czasie nie obowiązywało, więc sprawa prezydencji nigdy się nie wypłaca. Ale ona do dziennikarza mówi, proszę pana, dobrze, to już te pieniądze. Ale my nawet po prostu, nie wiem, pół godziny psychologa nie dostaliśmy po tym, co my przeżyliśmy w tej koszmarze. Ja przeczytałem, wiecie, jeszcze dziennikarz to potrafi tak napisać o tej niesprawiedliwości, wyciągając różne, malując ten obraz. Ja byłem po prostu, cały dzień chodziłem i sobie myślę, Boże, w jakim ja świecie żyję? To jest koszmar. Wszystko mi się trzęsło w środku. Wiecie, ja czytałem po prostu po raz pierwszy tak intensywnie, około 10 lat temu, historię powstania warszawskiego Normana Davisa. Warszawa 44. Słuchajcie, ja większość tej książki przepłakałem. Takie momenty najbardziej radykalne pamiętam, bo czytałem na wiatrakach na obozie. Ja po prostu płakałem nad książką. Po prostu mi to rozwala mnie po prostu na wylot, te po prostu historie narodowe. Czytałem historię Żydów. Słuchałem historii ofiar Holokaustu. Z której strony bym nie usłyszał? Ostatnia rzecz, której nie obejrzałem, mam zafoliowaną, nieotwartą płytę DVD Wołyń. I się boję. Wiem, że prawdopodobnie też będę ryczał jak bóg. Wszyscy to mamy. Umiłowanie, żeby było tak, jak być powinno, żeby krzywda się nie działa, żeby niewinni ludzie nie musieli przeżywać takich rzeczy. I mamy nawet wręcz powołanie do tego, żeby stawać w obronie takich ludzi krzywdzonych. Bo jest to sprawiedliwością, żeby iść z pomocą, z odsieczą, wdową, sierotą, wszystkim, którzy przeżywają takie rzeczy. Ale w tym samym momencie jesteśmy uczniami Jezusa i nie możemy w tym wszystkim doklejać elementów jakiegokolwiek rewanżu czy jakiejkolwiek sprawiedliwości. My. Bo jeżeli ktoś po prostu, wiesz, ktoś, nie wiem, będzie się sądził z jakimś zbrodniarzem, nie wiem, Niemcem, Ukraińcem, kimkolwiek, o swoje prawa, to ja nie mogę nikomu odmówić, wiesz, sądu, jeżeli to jest jego sprawa, jeżeli nawet może jest uczniem Chrystusa lub nie jest, to nie jest moje życie. Ale ja, jako uczeń Jezusa, chcę być tym, na którego to Boże światło pada i który świeci. Amen? Myślę, że są wiele niuansów, można by jeszcze rozmawiać, więc rozmawiajmy, kochani. Nie wychodźmy z kościoła i rozmawiajmy. Iza ma jakiś fajny pomysł jeszcze na dodanie czegoś, ale naprawdę nie wiem, jak to skleić. Być może to się świetnie klei, ale dobra, już to zostawię. Amen. Okej. Amen. Być może potrzebujesz modlitwy, żeby komuś wybaczyć. Może przyjdziesz przychodzić do Boga ze swoim sercem otwartym i powiedzieć, tato, normalnie w świecie nie potrafię. No po prostu nie umiem. Dzisiaj przebaczam, jutro się budzę i widzę, że znowu muszę przebaczać. Przebaczenie nie zadziałało. Po prostu jak zgaga po prostu. Pomóż mi. Jakaś nowa dieta jest potrzebna. Pomóż mi jakoś. Bóg, który jest obfity w przebaczenie, którego Syn na ziemi modlił się z... nie wiedzą, co czynią, posłał nam ducha przebaczenia, który w naszych sercach woła Abba Ojcze i nauczy nas, jak nieść przebaczenie. Amen. Jeżeli macie jakichś przyjaciół, nawet nominalnych chrześcijan, nienarodzonych na nowo, sprzedajcie im ten fragment o modlitwie Ojcze Nasz. No prawda. Jesteśmy solą, to chociaż szczypta. Amen. Okej, zakończenie. Powstańcie. Strasznie przedłużyłem. Ale za tydzień nie ma kazania.
Za dwie niedziele coś zrobiłeś.
Zrobiłem kazanie za dwa tygodnie. Dobrze. Panie Jezu, dziękuję Ci, że chcesz być naprawdę królem naszych serc. Chcesz królować w naszych sercach. Chcesz królować w naszych emocjach, nastrojach, w naszej woli, w naszych planach. Ty chcesz być królem. Ty chcesz, żebyśmy mieli oczy Ojca, patrzyli oczami miłującego Ojca na otaczający nas świat. Panie, naucz nas tego. Zanurz nas w przebaczeniu, żebyśmy stali się tymi, którzy są forpocztą przebaczenia. W mieście, w kraju, w rodzinach. Żeby każdy z nas był tym, który pierwszy będzie przebaczał, nie czekając, aż z drugiej strony coś się wydarzy. Panie Jezu, Ty jesteś bogaty w przebaczenie, bogaty w odkupienie, bogaty w odpuszczanie grzechów. Jesteś bogaty tym. Panie, udziel nam tego bogactwa. Panie, zajmij się naszymi sercami. Bo gdzie niepokój, tam też wszelki niesprawiedliwy czyn. Więc uspokój nasze serca. Nasze serca będą zanurzone w przebaczeniu, które Ty nas obdarzasz. Niech nasze serca pójdą drogą przebaczenia innym. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci. Jesteś cudowny. Jesteś cudowny. Sierdiro lekila malala sebro dere szedra dere kida mana sedro dere lejra. Sierdiro lekila malala sebro dere kiba de szebro cedrika la mane grote dikila sedra kede menej. Halleluja. Sierdiro lekila malala sedro dere lejra. Halleluja. Amen.